Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Humanizm to kolejne pojęcie, które będziemy definiować, wyjaśniać w naszym cyklu. Wydaje się, że o humanizmie wiemy bardzo wiele, już gdzieś od czasów szkolnych to pojęcie się pojawiało, ale nie zawsze ten kontekst filozoficzny jest nam znany.
Humanizm, wbrew pozorom, jest pojęciem stosunkowo młodym. Termin ten został wprowadzony w 1808 roku przez niemieckiego wychowawcę, pedagoga, ale i filozofa Nietermana na określenie właśnie systemu wychowawczego nawiązującego do renesansowych idei właśnie, czyli studiów humanitatis. Te idee renesansowe, one odgrywają tutaj chyba najistotniejszą rolę i jak mówimy o humanizmie, to myślimy o renesansie, odrodzeniu bądź oświeceniu. Jednakże w tym kontekście można by było pokazać takie trzy oblicza humanizmu. Z jednej strony to jest taka postawa charakteryzująca się zainteresowaniem sprawami ludzkimi. W języku łacińskim humanus znaczy tyle co ludzki, a więc zainteresowanie sprawami ludzkimi. Poszanowaniem godności, wolności, prawa do szczęścia każdego człowieka. To taka jedna odsłona. Druga twarz. Humanizm jest interpretowany w historycznym kontekście. Tutaj na humanizm należałoby popatrzeć z perspektywy pewnych prądów kulturowych, prądów filozoficznych, pewnych tendencji, które się po prostu w historii przejawiały. A więc możemy mówić tutaj o humanizmie renesansowym, oświeceniowym, załóżmy odwołującym się do idei na przykład starożytnych Greków bądź nawet scholastyki. I trzecia twarz, czy taka trzecia odsłona, humanizm byłby rozumiany jako pewna koncepcja wyrażana w konkretnych już systemach, na przykład filozoficznych, konkretnych filozofów. Tak na przykład stanowisko, i mówiliśmy o tym kiedyś, u Jeana Paula Sartra, egzystencjalizm, gdzie podkreśla się wolność człowieka, jednostki. I słynna praca Sartra, egzystencjalizm jest humanizmem. Bądź Maritaina i też praca jego, humanizm integralny. No i w tym kontekście można mówić właśnie o humanizmie, którym jest prezentowany w naukach społecznych, w koncepcjach właśnie filozoficznych, jako pewna zasada, według której człowiek ma się rozwijać, bądź całe społeczeństwa, życie polityczne. Tutaj właśnie człowiek jest tym centrum, to ludzkie jest tą główną zasadą, wokół której dookreślane są różne postawy, struktury czy organizacji życia społecznego, bądź formy rządów państwowych.
Trudno mówić o humanizmie bez wskazania, uwzględnienia kontekstu społeczno-kulturowo-historycznego. To przecież reakcja zawsze na przemiany, czasem i wstrząsy właśnie w tym obszarze społeczno-kulturowym. Co tutaj jest szczególnie ważne, co odgrywało rolę, co było takimi punktami zwrotnymi, co warto by wymienić?
I to jest bardzo ważne, nie tylko dla rozumienia samego pojęcia humanizmu, ale w ogóle dla zrozumienia kultury cywilizacji Zachodu. Ponieważ jeżeli sobie przypomnimy albo spojrzymy z perspektywy dziejów na naszą historię, chociażby od starożytnej Grecji, przez starożytny Rzym, to później przecież mamy prawie 16 stuleci, z różnymi okresami, ale tak zwanej dominacji scholastyki, mówię o filozofii. I w pewnym momencie, oczywiście nie dzieje się to na zasadzie wystrzału z pistoletu, ale od XIV stulecia już można mówić o ukształtowaniu się właśnie owej myśli humanistycznej, w takim szerokim, czy studiów tych humanitatis. Zatem była to pewna reakcja z jednej strony na teologiczną, metafizyczną spekulację scholastyki, z drugiej jest to odrodzenie, bo renesans to odrodzenie. A odrodzenie czego? Antyku, ale nie jest to tylko bierna kopia antyku, że wracamy do pism i z powrotem do Platona czy z powrotem do Arystotelesa. Jest to oryginalna myśl ludzi, intelektualistów odrodzenia. Mam tu na myśli ojca humanizmu. Za niego jest uważany Petrarka. Był on poetą, uczonym, propagatorem właśnie odnowienia tej kultury klasycznej, greckiej. Pico della Mirandola, Erasm z Rotterdamu, Montaigne. I wielu, wielu innych. Mam tu na myśli na przykład Vaniniego, czy chociażby później Giordano Bruno. Ten renesans czy odrodzenie to jest też okres, który trwa no właściwie do oświecenia, a więc do tego, no byśmy powiedzieli, końca XVII wieku. Generalnie mówimy, że kolebką renesansu jest Italia, wskazuje się na Florencję. A ja bym tutaj powiedział, że może nie Florencja, ale właśnie Ferrara. Oczywiście Florencja swoimi zabytkami, wielkością, tą taką monumentalnością no, przebija Ferrarę, ale to właśnie w Ferrarze znajdziemy to źródło, chociażby w architekturze, sztuce, źródło renesansu. Pico della Mirandola pochodził właśnie z Ferrary, aczkolwiek większość tych uczonych zapisała się w historii Florencji, ale to tylko ze względu na to, że we Florencji no niestety ginęli śmiercią tragiczną poprzez rozpalenie stosów.
Co należy do najważniejszych założeń humanizmu?
Człowiek jest w centrum. Centrum kosmosu, w centrum świata, w centrum uwagi. Słynne powiedzenie, człowiek kowalem swego losu. Ono jest przez humanistów powtarzane. Oczywiście skraca się to, generalizuje i pod sztandarem pewnych haseł, indywidualizm, rozum, edukacja, wartość literatury, sztuki, studia humanitatis, czyli gramatyka, retoryka, poetyka, filozofia moralna. Pamiętamy słynną sentencję Terencjusza, jestem człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Ja tworzę siebie, praca wyraża moją godność. Poprzez moją pracę, poprzez to, że jestem kowalem swojego losu, mogę właśnie uczestniczyć w dziele Bożym. Co więcej, właśnie ci pierwsi humaniści, pierwszy okres renesansu, wbrew pozorom, on nie jest jakiś ateistyczny, antykościelny może tak, ale wiemy, jak znamy sytuację wtedy Decameron, Boccaccio, to zobaczymy, jak to życie kościelne czy klasztorne wyglądało. A więc to było przeciwstawienie się, ale nie Bogu, przynajmniej w tym początkowym okresie. A więc ten renesans na początku był głęboko religijny. Oczywiście były wybitne jednostki, które się temu dziełu Bożemu przeciwstawiały. Ale to dlatego właśnie, między innymi, że taki był obraz Kościoła. Przykładowo słynny humanista włoski, wybitny intelektualista, filozof Vanini, żyjący właśnie w latach 1584-1619, niestety stracony w Tuluzie. Był krytykiem religii objawionej właśnie. To on dzisiaj jest uważany przez współczesnych humanistów, intelektualistów za takiego propagatora ateizmu, który negował istnienie cudów, duszy, boskości, a zatem propagatorem, czy nawet byśmy powiedzieli prekursorem czego? Ewolucjonizmu, który uważał, że świat ten materialny ewoluuje. Człowiek jest tylko tym najwyższym szczeblem procesu, od roślin przez świat zwierząt do człowieka. Był z drugiej strony mocno za to prześladowany. Może pozwolimy sobie na jeden cytat. Gdy po wielkich, bardzo straszliwych torturach został zapytany przez kata, czy odwoła swoje twierdzenia i uzna wiarę w Boga, powiedział, nie ma ani Boga, ani diabła, ale gdyby Bóg istniał, modliłbym się do Boga, żeby swym piorunem wasz niesprawiedliwy i nikczemny trybunał uderzył. W tym momencie kat wyrwał mu język i żywcem został spalony. To jest symbol właśnie takiego humanizmu, oporu, krytycyzmu, tego podkreślenia wolności już jednostki, samodzielności myślenia, a nie myślenia w kategoriach dogmatycznych, instytucjonalnych. Podobnie Giordano Bruno, 1600 rok i plac w Rzymie Campo de Fiori. To on jest nazywany dzisiaj synem nieba i matki ziemi. Dlaczego? Cóż takiego powiedział Bruno Wielkiego? Powiedział, spójrzmy na ziemię z perspektywy księżyca. I co się wtedy okaże? Że Ziemia nie jest jakimś centralnym punktem wybranym, specjalnie stworzonym przez Boga, żebyśmy tu mogli istnieć. Tylko jedno z wielu planet. Wielu jest takich było myślicieli, którzy za swoje poglądy i odwagę intelektualną i postawę moralną niestety zapłacili swoim życiem. Dzisiaj dzięki nim możemy, jeśli możemy, ale przynajmniej mamy większą wolność i swobodę wyrażania swoich poglądów i myśli.
Humanizm w Polsce to też istotny rozdział.
Tak, oczywiście. Humanizm w Polsce był istotny dla naszej kultury. On nie miał wpływu na kulturę ówczesną światową, czyli europejską, ale właśnie za sprawą kontaktów z Italią doszło do dynamicznego rozwoju właśnie w Polsce, między innymi szkolnictwa. I polscy humaniści też podejmowali tematy moralne, społeczne, polityczne, łącząc je z ideami chrześcijańskimi. No a tu przypomnę może takie nazwiska: Mikołaj Rej, Andrzej Frycz-Modrzewski czy Jan Kochanowski. Ten polski humanizm był silnie zakorzeniony w tych wartościach odzwierciedlających ducha złotego wieku kultury polskiej. Miał swoją oryginalność, ale tylko poprzez tego ducha polskości. Natomiast gdyby nie humanizm włoski, to by raczej nie zaistniał.
Współcześnie jakiego rodzaju postaci humanizmu, przejawy możemy wymienić?
Humanizm niewątpliwie miał wpływ na oświecenie, potem i na XIX wiek i na początek XX wieku. To dzięki odważnym humanistom, intelektualistom doszło do rozwoju literatury, filozofii, ale współcześnie na przykład przejawiają się oprócz takich klasycznych trendów tej postawy, gdzie człowiek jest centrum wobec współczesnych problemów świata, pojawiają się pewne tendencje filozoficzne. Mam na myśli tutaj transhumanizm i posthumanizm. Te dwa pojęcia są czasami z sobą utożsamiane, ale to są odrębne kierunki filozofii. Może krótko tylko. Transhumanizm dąży właśnie do przekraczania ludzkich potrzeb, ludzkich ograniczeń. Chce stworzyć nowego człowieka, tego trans. W języku łacińskim znaczy tyle, co ponad, nad, tak jak meta w grece albo iber w niemieckim. Ponad człowiek, nad człowiek, ale nie ten taki Fryderyk Nietzscheański nad człowiek. To jest ten człowiek, który przekracza swoje ograniczenia. Jakie? Żebyśmy żyli jak najdłużej, jak najzdrowiej, żeby świat był jak najbardziej przyjazny dla nas. No i wykorzystanie wszystkiego. Nauki, dzięki nauce technologii i dzięki technologii rozwój medycyny, przekraczania naszych ograniczeń, tak w świecie przyrody materialnym, jak i w świecie kultury. Natomiast posthumanizm to jest odwrotna tendencja. Tutaj raczej się mówi, że człowiek nie jest właśnie w centrum świata. Nie może już być tak, jak uważano kiedyś, że wszystko wokół człowieka musi się kręcić. A więc pokazuje bardziej tą pesymistyczną, a nie optymistyczną naturę ludzką. I mówiliśmy o tym przy okazji ekofilozofii. Nie antropo, nie humanus w centrum wszystkiego, ale bios na przykład. Życie wszystkich istot. I wskazuje, ten posthumanizm wskazuje, że nie tylko człowiek, ale wiele innych bytów i systemów, które go otaczają, są na równi. Humanizm stworzył podstawy nowoczesnego modelu jakiego? Edukacji, wychowania. Przyczynił się do narodzin indywidualizmu, tych potrzeb wolnościowych, praw człowieka, chociażby później w oświecenie przyjęło te idee. A więc te idee do dzisiaj myślę, że inspirują wielu filozofów, myślicieli, ale i pedagogów, ale i myślę, że zwykłego człowieka.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.